Witam wszystkich bardzo serdecznie. Skończyły się wakacje szkolne już właściwie jakiś czas temu. Dość niedawno skończyły się też wakacje akademickie. I jeśli mieliście te wakacje pełne wrażeń, to być może zauważyliście, że z dziećmi i z dorosłymi facetami jest trochę podobnie. To znaczy czasami trzeba im pomóc nazwać emocje, które odczuwają. Ja w swoim życiu miałem taki moment eureka po 30, w którym przeczytałem, że istnieje coś takiego jak strach przed odrzuceniem. I kiedy dowiedziałem się, jak ten strach przed odrzuceniem działa, jak on wpływa na kształtowanie się relacji pomiędzy ludźmi, zrozumiałem, że właściwie to świetnie opisuje to, w jaki sposób ja postrzegałem relacje z ludźmi, kiedy byłem późnym nastolatkiem, wczesnym dorosłym. I tak naprawdę strach przed odrzuceniem ma wpływ na wszystkich nas. Dla niektórych będzie to tylko ledwo wyczuwalna obawa, ale dla niektórych będzie to paraliżujący lęk, który sprawia, że bardzo trudno nam będzie rozwijać, kształtować i wchodzić w relacje z innymi ludźmi. I teraz, czy jest to też duchowy problem? Czy jest coś takiego jak strach przed odrzuceniem przez Pana Boga? Czy ten strach przed odrzuceniem przez Pana Boga nie będzie mieć wpływu na to, że będziemy się bać wchodzić z Bogiem w relacje, poznawać Go osobiście, jako naszego Boga? I jeśli tak jest, to kluczowe pytanie, jakie w sobie wtedy musimy zadać, jest, kogo Bóg nie odrzuci, ale okaże mu swoją łaskę, uratuje i poprowadzi. I w naszych rozważaniach nad Księgą Samuela jesteśmy w kulminacyjnych rozdziałach, w których ważą się losy konfliktu pomiędzy królem Dawidem a królem Saulem. I coś, co w Hollywood wiedzą dopiero od niedawna, nasz autor wiedział już tysiące lat temu. To znaczy przełączanie kamery pomiędzy bohaterami, urywanie akcji, wprowadzanie różnych zwrotów i niespodziewanych okoliczności sprawia, że narracja staje się interesująca, nieprzewidywalna. Ale to przełączanie kamery pomiędzy Dawidem a Saulem, w którym teraz jesteśmy, zdradza też intencję autora. On w ten sposób krzyczy do nas. Porównaj Dawida i Saula. Popatrz na jednego. Popatrz na drugiego. Znowu popatrz na tego pierwszego. Czy oni nie są zaskakująco podobni, ale jednak radykalnie różni? Kiedy przeczytamy Księgę Samuela, zobaczymy, że Saul jest królem, dla którego Bóg jest tylko słowem w modlitwie. Saul nie jest ateistą, to znaczy ciężko powiedzieć, że kompletnie nie wierzy, że jakikolwiek Bóg istnieje, ale ciężko też powiedzieć, że wierzy Bogu. To Saul przecież morduje kapłanów Boga. To Saul podczas świętowania, w cudzysłowie, próbuje zabić najpierw Dawida, a później swojego syna Jonatana. To wreszcie Saul traktuje Boga, jeśli już Bóg musi być, to niech będzie takim farmaceutą, do którego ja mogę sobie pójść, jak mnie zaboli głowa. Ostatnio rozważaliśmy 28 rozdział pierwszej Księgi Samuela, kiedy Saul, mimo że widzi wielką armię filistyńską i wpada w panikę, to nie powoduje, że on przychodzi do Boga, żeby się z nim pojednać. Nie przychodzi do Boga o pomoc, by się ukorzyć i wejść z nim znowu, odnowić tą zniszczoną relację. On przychodzi, żeby się skonsultować. Ale kiedy nie słyszy żadnego głosu od Boga, żadnej porady, to idzie do czarownicy, do Endor, żeby wywołać sobie ducha. Rozważaliśmy ostatnio właśnie ten kulminacyjny grzech, w którym Saul po raz kolejny dowiaduje się, że jest odrzuconym królem nad Izraelem, a po nim na tronie zasiądzie Dawid. I ta wizyta, dziwna wizyta Saula u czarownicy przedziela tak naprawdę nam historię Dawida, który pomimo licznych zapewnień, że on będzie następnym królem nad Izraelem, idzie na kompromis, nie ufa tej Bożej obietnicy, nie ufa w to, że ona się wypełni i ucieka do największych wrogów Izraela, do Filistynów. Tam zamienia się tak naprawdę w najemnika. Służy królowi Gad, Akiszowi, ale okłamuje go, zwodzi. Mówi, że atakuje Judę, ale tak naprawdę atakuje inne plemiona, inne obszary. Ten atak na Boży lud jest tą granicą, którą on nie chciał przekraczać. Ale jego zwiedzenie działa za dobrze, bo Akisz mianuje go swoim przybocznym i mówi: Dawid, chodź ze mną, idziemy, zaatakujemy Boży lud. I z jednej strony mamy odrzuconego króla Saula, który idzie do czarownicy się skonsultować, z drugiej strony mamy tego króla Dawida, który idzie na Boży lud, w tym na swojego największego przyjaciela Jonatana, by z nim walczyć. I kiedy zaczynamy się zastanawiać, Panie Boże, nie ma tam jakiegoś trzeciego kandydata? To w wyniku niesamowitego zwrotu okoliczności, niespodziewanego zwrotu akcji, właściwie zadajemy sobie pytanie, jakiego króla Bóg nie odrzuci, ale ukaże mu swoją łaskę, uratuje i poprowadzi. I odpowiedzi poszukamy w 29 i 30 rozdziale pierwszej księgi Samuela, zwracając też szczególną uwagę na kontrasty pomiędzy Saulem a Dawidem. I tak naprawdę już na początku 29 rozdziału dowiadujemy się, jak Bóg uratował Dawida z tej pułapki, którą Dawid sam na siebie zastawił swoim brakiem zaufania. Zobaczmy, jak cicha, subtelna i zaskakująca może być Boża opatrzność. Od razu dowiadujemy się na początku 21 rozdziału, że Boży ratunek ma twarz wrogów Izraela, Filistynów. Dowódcy filistyńscy dostrzegają Akisza i jego hebrajskich najemników podczas przemarszu wojsk. Czytamy takie słowa od drugiego wersetu. Książęta filistyńscy szli na czele setek i tysięcy, a Dawid i jego ludzie szli na końcu razem z Akiszem. Wówczas dowódcy filistyńscy pytali, co tu robią ci Hebrajczycy? Akisz zaś im odpowiedział, czy to nie jest Dawid, sługa Saula, króla Izraela? Przybywa u mnie rok lub dwa, a nie znalazłem przeciw niemu niczego od dnia jego ucieczki aż do dziś. I dowódcy filistyńscy są wręcz zszokowani naiwnością Akisza. Mówią, Akisz, co to jest w ogóle za naiwność? Przecież każde dziecko w Izraelu wie, że dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. I każde dziecko w Izraelu wie, że Saul pobił tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. Czy to naprawdę chcesz, żeby twojej głowy strzegł ktoś, kto pozbawił głowy naszego najdzielniejszego wojownika Goliata? Czy to naprawdę jesteś tak naiwny? I czytamy te słowa od czwartego wersetu. Ale dowódcy filistyńscy rozgniewali się na niego i mu oznajmili. Odeślij tego człowieka. Niech mieszka w miejscu, które mu wyznaczyłeś. Niech nie wyrusza z nami do bitwy, aby podczas walki nie stał się naszym przeciwnikiem. Jak inaczej miałby zyskać przychylność swojego pana, jeśli nie przez śmierć tych ludzi? Czy to nie jest Dawid, dla którego śpiewają wśród tańców, pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy? I w kolejnych wersetach Akisz przekazuje Dawidowi tą złą, ale dobrą wiadomość. Dawid, zostałeś odrzucony przez książąt i nie pójdziesz walczyć. Nie pójdziesz walczyć z Bożym ludem. I może jeszcze jakby się... O, super, jest slajd. Czytamy o tym w wersetach 6-7. I teraz jak Dawid miałby zareagować? Przecież on jest tak naprawdę takim podwójnym agentem. Mamy więc sytuację typu ja wiem, że on nie wie, że ja wiem. I Dawid odpowiada tak w 8 wersecie. Dawid jednak powiedział do Akisza, co zrobiłem? Co znalazłeś przeciwko swojemu słudze od dnia, kiedy jestem przy tobie aż do dziś, że nie mogę wyruszyć i walczyć przeciw wrogom mojego pana króla? I jakbyśmy byli bardzo nieprzychylni Dawidowi, to byśmy powiedzieli, że on już naprawdę odleciał i chce iść na Izraela. Ale w 27 rozdziale przecież to była ewidentnie ta granica, której Dawid nie chciał przekraczać. Okłamywał tylko Akisza, więc no, co miałby teraz powiedzieć? Uff, Akisz, myślałem, że nie zapytasz. Później też przeczytamy, że Dawidowi bardzo się spieszyło, żeby wrócić do Ziklag, do swojego miasta. Wręcz pędził od Filistynów do swojego miasta. Jego odpowiedź też można zrozumieć dwojako. Jest to dość dwuznaczna odpowiedź, ponieważ to sformułowanie, którego używa, on nigdy tak nie powiedział do Akisza, natomiast wielokrotnie w ten sposób zwracał się do Saula, jako mój pan i król. Więc być może, jeśli jesteśmy bardziej przychylni Dawidowi, to być może rzeczywiście chodziło mu to po głowie, żeby dołączyć się w walce do Saula. Tak czy inaczej, Akisz odprawia Dawida i mówi to takimi słowami. Od 9 wersetu czytamy, Akisz odpowiedział Dawidowi, wiem, w moich oczach jesteś dobry jak anioł Boży, lecz dowódcy filistyjscy orzekli, nie wyruszy z nami na wojnę. Dlatego wstań, wcześnie rano, wraz ze sługami swojego pana, którzy z tobą przyszli. Wstańcie wcześnie rano i za dnia odejdźcie. Tak więc Dawid wraz ze swoimi ludźmi wstali wcześnie rano i wyruszyli w drogę powrotną do ziemi Filistynów. Autor bardzo nie chce, żebyśmy pominęli fakt, że Dawid ze swoimi ludźmi wyruszyli wcześnie rano, o poranku. Cała historia Saula i jego niespodziewanej wizyty wendoru u czarownicy, cała dzieje się w nocy. Saul przychodzi tam w nocy, dowiaduje się, że przed nim są tak naprawdę ostatnie godziny jego życia i odchodzi w noc. Tymczasem w życiu Dawida nastaje cudowny poranek. Nadchodzi dzień, w którym Bóg go uratował. Dawid może zaczerpnąć świeżego powietrza i powiedzieć, Bóg mnie uratował ode mnie samego. Bóg mnie nie odrzucił. Może rzeczywiście będę kiedyś królem nad Izraelem. I słuchaj, nie wiem, przez co teraz przechodzisz, ale wiem, że jeśli Bóg Dawida to jest twój Bóg, to nastanie kiedyś dzień. Nie wiem, czy jutro, nie wiem, czy za 10 lat, nie wiem, czy w ogóle w tym życiu, może dopiero w wieczności, ale jestem przekonany, że jeśli Bóg Dawida to twój Bóg, to nastanie dzień. Ale mimo, że widzimy tego Dawida uratowanego, to ciągle wisi nad nami to pytanie, dlaczego Bóg uratował Dawida, ale odrzucił Saula? Przecież Dawid tak naprawdę jest zdrajcą. Ale mimo wszystko Bóg go nie odrzuca, tylko okazuje mu swoją łaskę. Więc poszukajmy odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego Dawid? W 30 rozdziale. Jakbym mógł prosić o przełączenie slajdu, super, jest. I być może kiedyś miałeś tak, że ledwo skończył się jeden problem, a już się zaczął następny. Dopiero co wróciłeś ze szpitala, żeby się dowiedzieć, że cię wyrzucili z pracy. Nie martw się, Bóg się na ciebie nie uwziął. Zobacz na Dawida. On ledwo uniknął powodzi, żeby trafić na trzęsienie ziemi. Ponieważ Dawid pędzi do Ziklag tylko po to, żeby się dowiedzieć, że miasto zostało splądrowane. Porwano wszystkie żony, wszystkie dzieci, cały dobytek. Nie tylko jego, ale jego ludzi. Miasto napadli Amalekici, spalili je, a cały dobytek uprowadzili. I czytamy od 5 wersetu takie słowa. Uprowadzono też obie żony Dawida, Achinoam z Izrael i Abigail, która wcześniej była żoną Nabala z Karmelu. Dawid znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Ludzie zamierzali bowiem go ukamienować, bo cały lud był rozgoryczony z powodu swoich synów i córek. I Saul na początku 28 rozdziału też był bardzo rozgoryczony. Ogarnął go wielki strach na widok armii filistyńskiej. To jednak nie zmusiło Saula, by przyjść do Boga, by pojednać się z nim. On szukał tylko niezobowiązującej konsultacji. A co robi Dawid w pierwszej kolejności? Czytamy, Dawid jednak umocnił się w Jahwe swoim Bogu. I Ralph Davis ma rację. Dawid już nie mógł powiedzieć, mój dobytek, moja żona, mój dom, moje dziecko. Ale mógł powiedzieć, mój Bóg. I to jest to, co nam daje siłę w trudnościach. To jest też sposób, w jaki możemy odpowiedzieć na tą łaskę, którą nam Bóg okazał. Bóg jest Bogiem bliskości i relacji. On okazuje nam łaskę po to, aby być z nami. Byśmy my byli Jego, a On był nasz. I od razu pojawia mi się pytanie do ciebie. Czy Bóg jest twoim Bogiem? Aleksander McLaren zauważył, że dla Izraelity w miarę łatwo było powiedzieć Bóg jest pasterzem Izraela. ale to zupełnie co innego niż powiedzieć, Bóg jest moim pasterzem. Więc pytanie do ciebie. Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Pytanie, czy jest twoim Panem i twoim Zbawicielem. Więc Dawid ma swojego Boga, jest w trudnym położeniu. I sytuacja wydaje się być oczywista. Mamy armię wojowników, którym porwano dobytek dzieci żony. Oczywiście trzeba ruszyć i się starać ich odzyskać. Ale Dawid nie kombinuje już po swojemu, tylko zdaje się na Boga. Od 7 wersetu czytamy takie słowa. Dawid powiedział do kapłana Abiatara, syna Achimeleka, przynieś mi proszę efot. Gdy Abiatar przyniósł Dawidowi efot, Dawid poradził się Pana. Czy powinienem ścigać tę bandę? Czy ją dogonię? I Dawid konsultuje się z Bogiem dokładnie tak, jak Samuel, jak Saul w 28 rozdziale próbował skonsultować się z Bogiem. Ale Bóg mu nie odpowiadał w żaden sposób. Przez kapłanów, przez proroków, przez ty. Saul pytał, ale słyszał ciszę. Został odrzucony. A Dawid? Jak czytamy dalej w 8 wersecie, Bóg odpowiedział mu. Ścigaj, na pewno ją dogonisz, a porwanym przyniesiesz ratunek. Dawid więc rusza w pościg. Ale, tak jak mówiłem, jest po długiej, szybkiej, przede wszystkim wyczerpującej wędrówce z Afek od Filistynów z powrotem do Ziklag. Więc mimo, że z Ziklag do potoku Besor było relatywnie blisko, to jednak 200 osób w jego armii nie ma już sił iść dalej. Więc zostaje przy tym potoku. A 400 osób wraz z Dawidem idą dalej. I 200 ludzi mniej to jest problem. Ale jest jeszcze jeden problem. Przecież Amalekici nie zostawili wizytówki w popiołach po Ziklag. Tu byli Amalekici i szukaj nas pod tym adresem. Nie mamy wywiadu, zdjęć satelitarnych, GPS-u. Jak ich znaleźć? Kogo w ogóle szukać? Przecież to w ogóle graniczy z cudem. Ale jest jeszcze Boża opatrzność. Jak się okazuje, Bóg troszczył się już o to, kiedy Dawid dopiero opuszczał Filistynów. Bo jak się dowiadujemy dokładnie w momencie, w którym Dawid opuszczał Filistynów, gdzieś tam na pustyni pewien Amalekita porzucał swojego wycieńczonego, schorowanego egipskiego służącego. I właśnie na tego służącego natrafia Dawid. I Egipcjanin, a właściwie Boża opatrzność, prowadzi oddział Dawida do Amalekitów. I rezultat jest taki, że Bóg daje Dawidowi zwycięstwo. Ale wspaniałe zwycięstwo. Spektakularne zwycięstwo. Właściwie niedobitków z armii Amalekitów jest tyle, ile wynosiła cała armia Dawida. I narrator też bardzo nie chce, aby nam umknął fakt, że Dawid naprawdę odzyskał wszystko i absolutnie niczego nie utracił. Czytamy od 18 wersetu takie słowa. Dawid odzyskał wszystko, co zabrali Amalekici. Odzyskał także obydwie swoje żony. Nikt nie zginął, od najmniejszego do największego, ani spośród synów, ani spośród córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali. Dawid wszystko odebrał. Dawid wziął też wszystkie owce i bydło. Prowadzono przed nim tę trzodę i wołano. To jest łup Dawida. I w ostatnich fragmentach 30 rozdziału widzimy, jak ta Boża łaska, to przebaczenie, ten ratunek przemienia Dawida. Znowu mamy kontrast do Saula. Saul też otrzymał niesamowitą łaskę. Został królem nad Izraelem. Ale jednak nie wykorzystał tego, żeby się do Boga przybliżać. By się poddawać Bożemu prowadzeniu. Był przekonany o swojej wystarczalności, tonął w swoim samousprawiedliwieniu. Natomiast Dawid wraca. Dawid wraca przekonany o tym, że to Bóg daje zwycięstwo, to Bóg ratuje i to Bóg prowadzi. I te dwa końcowe fragmenty to przykład tego, jak ta Boża łaska przemienia życie. Jak tą Bożą łaskę można okazać innym. I oba te fragmenty dotyczą wydawałoby się dość prozaicznej rzeczy, jaką jest podział łupów. I pierwszy fragment dotyczy części z ludzi, którzy walczyli razem z Dawidem, bo im się włączyła taka historia pod tytułem należy nam się, to my wygraliśmy. Taka, wiecie, frakcja zbawienia z uczynków, można powiedzieć. Natomiast Dawid wie, że tak naprawdę byli do niedawna grupą zdrajców, której się nic nie należy. A to, co zdobyli, jest tylko i wyłącznie niezasłużonym darem od Pana Boga. I czytamy o tym w wersetach 23 od 23. Lecz Dawid powiedział, nie róbcie tak, moi bracia, z tym, co dał nam Pan. On nas uchronił i wydał w nasze ręce tę bandę, która na nas napadła. Kto was posłucha w tej sprawie? Jaki jest udział tego, kto wyrusza do walki, taki też będzie udział tego, kto pozostał przy taborze. I na sam koniec rozdziału widzimy jeszcze scenę, w której Dawid część łupów wysyła do Judy w formie prezentu. I okej, jest w tym pewien spryt, bo to na pewno nie przeszkodzi Dawidowi zostać królem najpierw w Judzie. Na pewno nie stracił dzięki temu na popularności. Ale niech nam nie umknie fakt, że chronologicznie to się dzieje mniej więcej wtedy, kiedy Izrael przegrywa z Filistynami, a Saul umiera. Izraelici mogli pomyśleć, to koniec. Bóg nas odrzucił, nasz król umarł, przegraliśmy, odnieśliśmy klęskę. I narrator mógłby po prostu skończyć na lakonicznym stwierdzeniu, że Dawid rozesłał prezenty czy dary do Judy. Ale czy w tej liście nie słyszymy takich małych fanfar, takich może granych po cichu, że jest król, że jest przyszły król? Czy tam nie ma takiego hymnu, może na razie jeszcze szeptanego, że Bóg nie odrzucił swojego ludu, że Bóg namaścił nowego króla, któremu dał zwycięstwo? Od 26 wersetu czytamy takie słowa. A gdy Dawid powrócił do Ziklag, część łupów wysłał starszym Judy swoim przyjaciołom ze słowami. Oto dar dla was z łupów wrogów Pana. Również dla tych w Betel i tych w Ramat Negeb, i tych w Jatir, i tych w Aroer, i tych w Sifmot, i tych w Asztemoa, i tych w Rakal, i tych w miastach Jarachmelitów, i tak dalej, i tak dalej. Możemy ćwiczyć dykcję. Jest w tym wszystkim smutny, ale zarazem pocieszający, radosny paradoks, że w tych naszych ciemnych momentach, w tych nizinach naszego życia, kiedy zawodzimy, kiedy lecimy na dno, to właśnie tam możemy dostrzec, że Bóg nie odrzuci nikogo, kto do Niego szczerze przyjdzie i przyjmie Jego łaskę, tak jak Bóg obiecał. I w związku z tym mam do Ciebie pytanie. Czy czujesz się ostatni w kolejce do Pana Boga? Czy myślisz sobie, chciałbym iść przez resztę życia z Bogiem, ale muszę najpierw coś zrobić, coś naprawić, muszę trochę pomóc Bogu mnie nie odrzucić. Obawiam się tego, że Bóg mógłby mnie odrzucić. Właściwie próbowałem wielokrotnie się zmienić, ale to się nigdy nie udawało. Więc czuję się, jakbym był ostatni w kolejce do Pana Boga. Może czujesz się tak, bo właśnie dużo rzeczy cię od tego Boga oddziela, w związku z tym boisz się właśnie tego odrzucenia. Ale widzieliśmy, że właśnie w tych nizinach naszego życia, w tych ciemnych zaułkach, w tych zakrętach, to jest dokładnie to miejsce, w których nas Bóg spotyka. I to wcale, to nie my mamy inicjatywę. To właśnie Bóg jest tą stroną, która ma inicjatywę. To On okazuje nam łaskę jako pierwszy. To Jego łaska poprzedza wszystko. Bo przecież gdyby nie Boża łaska, kilka miliardów ludzi dzisiaj by się nie obudziło. Także jeśli czujesz się ostatni w kolejce do Pana Boga, to wspaniale. To jest najlepsze miejsce, żeby się z Nim spotkać i do Niego przyjść. On cię nie odrzuci, tak jak obiecał. Musisz tylko przyjść, odwrócić się od swojego grzechu, zwrócić się do Boga. On będzie twój, ty będziesz Jego. On cię poprowadzi. I myślisz sobie, ale jak to możliwe, że ja, ostatni w kolejce do Pana Boga, przyjdę i On mnie nie odrzuci? Jak to działa? On cię nie odrzuci, ponieważ 2000 lat temu odrzucił kogoś zamiast ciebie. On ciebie nie odrzuci, kiedy przyjdziesz, bo już 2000 lat temu okazał ci łaskę, kiedy odrzucił swojego najdroższego, ukochanego syna. To Bóg wylał swój gniew za twoje grzechy na Chrystusa, kiedy ten wisiał i umierał za twoje grzechy na krzyżu. Po to, żeby móc spojrzeć na ciebie, tak jakby patrzył na Chrystusa i powiedzieć: mój wspaniały synu, moja wspaniała córko, jak ja miałbym ciebie odrzucić, jak ty jesteś idealny, jak ty jesteś doskonały. I możesz powiedzieć: no dobra, ale przecież Bóg mi nic nie obiecał, tak jak Dawidowi. Nic bardziej mylnego. Chrystus nie kłamał, kiedy mówił: przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I w Ewangelii Jana: wszystko, co daje mi Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przyjdzie, nie odrzucę. I wielu z nas, tu jak siedzimy na sali, pokonało tę obawę, może nawet lęk przed odrzuceniem przez Pana Boga i przyszło do Boga ze skruszonym sercem. Powiedzieliśmy: Panie Jezu, ty okazałeś nam swoją łaskę, kiedy my jeszcze byliśmy u Filistynów i szliśmy, by walczyć z tobą. To ty pierwszy nas ukochałeś, to ty spłaciłeś nas za nas nasz dług, tak jak obiecałeś. I tak jak w przypadku Dawida, dla wielu z nas to było doświadczenie, to była decyzja przemieniająca całe życie. To Boża łaska nas zmienia. I może nawet do tego stopnia, że wielu z nas, nawet starzy znajomi już nie poznają. Co to za dziwny człowiek przede mną stoi? Nie tylko dlatego, że nie ma okularów. I ta przemiana, to przemienione Bożą łaską serce będzie widoczne. Ta przemiana się odbywa szybciej lub wolniej. I kiedy będziemy żyć tą Bożą łaską, my wierzący ludzie, wyznający Chrystusa jako swojego Pana i swojego Zbawiciela, będziemy coraz bardziej, coraz mocniej upodabniać się do Chrystusa. I będziemy wtedy widzieć w naszym Kościele coraz bardziej i coraz mocniej ludzi nieprzekonanych o swojej własnej doskonałości i samowystarczalności. Ludzi, którzy wywyższają się nad innych. Ale właśnie w pełni łaski podchodzą do innych, do zagubionych ludzi i wychodzą im naprzeciw. To wtedy, kiedy mamy świadomość tego, jak Bóg wiele dla nas zrobił, w jakim momencie naszego życia dla nas zrobił i w jakim momencie naszego życia okazał nam tą łaskę, to wtedy możemy podejść do takiej osoby i powiedzieć: słuchaj, dokładnie wiem, jak to jest być w tym momencie, w którym jesteś ty, bo sam taki byłem. Sam to przeszedłem, ale Bóg mnie zmienił, Bóg mnie nie odrzucił. Pokonałem ten strach i jestem. Boża łaska jest wspaniała. Jestem najlepszym przykładem na to, że Bóg nie odrzuci nikogo, kto ze skruszonym sercem do Niego przyjdzie, ale uratuje i poprowadzi. Czy mogę Ci towarzyszyć na Twojej drodze? Boża łaska to jest absolutny zabójca, morderca wszelkiej pychy, próżności i wyniosłości. Boża łaska to jest też antybiotyk na strach przed odrzuceniem. Czy to nie wspaniale widzieć Boga, który obiecał, że nie odrzuci nikogo, kto do Niego przyjdzie, kto przyjmie Jego łaskę? I niezależnie od tego, czy czujesz się ostatni w kolejce do Pana Boga, czy idziesz już za Bogiem od wielu lat, jest to wspaniała pociecha mieć takiego Boga, który właśnie nie odrzuci, który nie odrzuci nikogo, ale przyjmie wszystkich, którzy szczerze do Niego przyjdą po przebaczenie i poprowadzenie. Niech to będzie też inspiracją dla nas wierzących, po to, by wychodzić innym naprzeciw, by żyć i okazywać to, co Bóg w naszym życiu zrobił. Boże, przyciągaj nas do siebie, zmieniaj nas, prowadź nas, bo Ty jesteś nasz, a my jesteśmy Twoi. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Boże kochany, dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twoje życiodajne, przemieniające słowo, za to, że Ty poprzez swojego ducha działasz w naszych sercach, nie zostawiasz nas samych na zgubę. Nie jesteśmy znani tylko i wyłącznie na siebie. Bo gdybyśmy mieli polegać na samych sobie, to niestety prędzej czy później to by nas zaprowadziło na manowce. Dziękuję Ci, Boże, za Twoją pochodnie, która świeci przed naszymi oczami. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że możemy je rozważać. Dziękuję Ci za to, że z tego płyną dla nas lekcje. Za to, że możemy się ciągle przeglądać w tym lustrze. Za to, że możemy wciąż i na nowo uczyć się Twojej łaski. tego, jak Ty, Boże, przebaczasz i ratujesz. Jak różnie możemy na tę łaskę reagować. Dziękuję Ci, Boże, za każde serce, które Ty przemieniłeś, za każde serce, które odpowiedziało: ja nie mogę po swojemu, ja nie potrafię po swojemu. Ja chcę, Boże, po Twojemu. Proszę Cię, Boże, o nadchodzący tydzień, o bezpieczeństwo, o zdrowie dla nas. Mamy, Boże, w pamięci, w naszych sercach i modlitwach wszystkich z naszego Kościoła, którzy się źle mają, którzy potrzebują naszego wsparcia i modlitwy. Prosimy Cię o nich, wołamy do Ciebie o nich. Wierzymy, że Ty jesteś ich Bogiem, tak jak jesteś też naszym Bogiem. Dlatego proszę Cię, strzeż, chroń i prowadź. Tobie niech będzie chwała za wszystko. Amen.